Dzień dobry, Wojtek Bogusławski.
Słuchaj, byłem z pieskami na spacerze. Śniegu jest rzeczywiście pobielony, pięknie, ponowa, piękny ponowa. Mamy, przyglądałem się śladom, świeżym śladom. No i te ślady były wszędzie, ponieważ nie jest tak zimno, więc zwierzyna się ruszyła o świcie. No, taką mamy teraz część roku, chociaż muszę powiedzieć, że udało nam się, mi się wydaje, bo co prawda było troszeczkę mrozu w listopadzie, no ale teraz prawie do końca, jak patrzyłem na prognozy, to wyglądają bardzo dobrze. No może dopiero w przyszłym poniedziałek troszeczkę spadnie temperatura do 9 stopni, no to nie troszeczkę, a dużo. No zobaczymy, jak będzie dalej. Tak daleko prognozy nie sięgają, ale jak na razie połowa zimy przeszła i do wiosny już jest bliżej niż dalej. Dzień już jest absolutnie dłuższy, prawda? Wstaje wcześniej, no trudno powiedzieć, że słońce wstaje wcześniej, ponieważ niebo jest takie zachmurzone, mimo opadało, niebo jest zachmurzone. Na lodzie warunki są znakomite w tej chwili. Jeżeli podlodowcy łowią, to absolutnie ci, którzy się wybierają, ci, którzy łowią, nas słuchają, to gratuluję, panowie, temperatura świetna, ten świeży śnieżek na lodzie. No i macie znakomite warunki. Dzisiaj szanse złowienia ryby wynoszą 92%, a więc powinien być urodzaj. Powinny rybki łowić, a najlepiej, aby udało się złowić burboty. Burbot to jest po prostu, jeżeli ktoś z Państwa pamięta z Polski, to po angielsku to jest burbot, a po polsku to jest mintus. Jadłeś kiedyś mintusa?
Pewnie, że jadłem, oczywiście.
Znakomita ryba, ja bym powiedział, że bije sandacza na łeb, na szyję.
Sandacz jest Wojtek, jest wiele ryb, które biją sandacza na łeb, na szyję, no.
Nie ma dużo ryb.
No ale parę jest, no. Zależy to od smaku, od gustu, oczywiście.
No ale burbot, czyli mintus, to jest naprawdę najprawdziwszy delikates. No w Polsce troszeczkę tych burbotów jest. Trudno złowić. Na Mazurach było ich kiedyś dużo, tam się łowiło. Były mintusy w Warcie. Tam je łowiłem, były w okolicznych jeziorach, tam mi się udawało łowić. No ale zamiast tego, to teraz mamy po prostu zupełnie coś innego. Maleństwo jakieś bardzo trudno teraz mintusa złowić. No a w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście burbot jest, czyli po prostu mintus jest. I niestety nie wszędzie. Wisconsin występuje na przykład, występuje oczywiście w wielkich jeziorach, ale to jest bardzo trudno złowić. Występuje w Mississippi i występuje w Oneida Lake, tak samo. Życzę powodzenia, jeżeli ktoś się wybiera. No teraz pod lodem jest stosunkowo dość łatwo burbota złowić. Jeżeli wie się, co robi, potrafimy się posługiwać wędką i wytrzymamy to na tym lodzie. Ja nie mówię, że to trudno wytrzymać, bo dla zapaleńców to wszystko jest bardzo łatwe do wytrzymania. Burbot, proszę Państwa, to jest po prostu słodkowodny dorsz. Nawet z wyglądu przypomina dorsza, a jest to po prostu słodkowodny dorsz w odróżnieniu do słonowodnego. Jest to słodkowodna odmiana słodkowodnego dorsza. Równie smaczna, nawet bardzo smaczna. Przy okazji dorsza...
Z tym, że ma takie bardziej zbite mięso, wiesz? Chyba.
Troszeczkę bardziej tak jest, bo dorsz rzeczywiście się rozwala. Wiesz, dorsz się rozwala, jest smaczny, wszystko się rozwala, ale aby dorsz się nie rozwalał, aby ryba się nie rozwalała, to jest bardzo prosta metoda. Wiesz jaka?
Mleko? Mleko?
Nie. Filety czy dorsza już przygotowanego przed pieczeniem, przed smażeniem. Mhm. Wkładamy do wody i do lodówki, wiesz? Jeżeli on sobie poleży w wodzie i w lodówce, to on się nasączy tą wodą. Nie będzie się tak rozdzielał, wiesz? Stanie się zwięzły, twardszy. Jeżeli to wrzucimy na patelnię, to mięso nie będzie się rozwalało, wiesz?
Ale Wojtek, no to w tej sytuacji, no więc przy smażeniu, ty wiesz, jakie będą pryskania, nie? Czy nie? Na gorącym tłuszczu.
No troszkę gorącym tłuszczu. Tak, oczywiście po wyciągnięciu z wody kładziemy go na bibułę na serwetkę z jednej i z drugiej strony, panierujemy albo nie panierujemy. Ja nie jestem do końca zwolennikiem panierki, jak czasem, gdyż czasami taki z masełka, jak mówisz, taki do tłuszczu jest najsmaczniejszy. Na przykład łolaj bez panierki, taki wrzucony, wrzucona połóweczka oleju, jedna, druga na masełkę, bach, bach, kubeczek roztopionego masełka, cytryna, wow, to jest to.
No, widzę, że się sam rozumiesz, pławisz w tych twoich smakach. No i słusznie, i słusznie.
A propos jeszcze tych naszych burbotów, czyli dorszy, to chciałem powiedzieć, że no kiedyś w Bałtyku były dorsze. Niestety teraz już łowić nie wolno, ponieważ jest ich tak mało, a jeżeli się łowi, to one są naprawdę malutkie. Właśnie biologowie się zastanawiają, czy one uległy degeneracji, czy po prostu wszystkie duże są wyłowione. Tam, że rzeczywiście, jeżeli są dorsze, to one są bardzo nieduże, bardzo małe. Tak jak wspominałem już w zeszłym programie, Bałtyk robi się coraz słodszy, coraz mniej słonej wody jest. Słona woda występuje przeważnie przy dnie, natomiast góra jest zdecydowanie o wiele słodsza, zaledwie 0,2 promila ma zasolenia w tym miejscu, no i ryby słodkowodne szaleją. Jedną z ryb, których ilość się ogromnie zwiększa, a tych rybek było nieduże, one są właściwie to, one nie, znamy je tutaj w Stanach Zjednoczonych, w Polsce mówimy na nie babka. Babka jest to po prostu odmiana, a tutaj mówimy na nie bullhead. Bullhead. Jest to sumik karłowaty bullhead. Wiem, że został w Polsce, nie występował. Dostał się z zachodniej Europy. Z zachodniej Europy i z Azji się do nas dostał. Częściowo też ze Stanów Zjednoczonych. No i zasiedlił nie tylko słodkowodny, ale przede wszystkim jest go coraz więcej. Występują w ogromnym ilości, a zasolenie będzie jeszcze malało i te bullheady będą główną rybą występującą właśnie w Bałtyku. I to są przewidywania naszych biologów. Ale ja ci powiem, sumiki, one dorastają mniej więcej do, przeważnie mają około 300-400 gramów, czasami dorastają do kilograma. Te amerykańskie nawet do 1,5 funta, do 2 funtów dorastają. Ale one są bardzo, ale to bardzo smaczne. Nie wiem, czy jadłeś kiedyś te sumiki, po polsku babki.
Babki, czy jadłem babki?
Tak.
Jadłem z babkami, ale babki nie jadłem.
Z babkami, no tak. No w każdym razie polecam, wiesz, jeżeli będziesz miał możliwość.
Próbuję to jakoś tak sobie, że tak powiem, odtworzyć. Jakbyś jeszcze bardziej bliżej opowiedział o tych babkach, bo wczoraj był Dzień Babci, ale nie o tym rozmawiamy. Dzisiaj jest Dzień Dziadka.
Nie o tym rozmawiamy, dzisiaj jest Dzień Dziadka, tak jest. No wiesz, one nawet w Polsce w konserwie były, wiesz? Były, występowały w konserwach, czy je robiło, wiesz?
No wiesz, to są takie malutkie, malusieńkie rybki takie? To o tym mówisz, nie?
Nie, to nie są malutkie. One mają, jak mówię, około 300-400 gramów mają. To nie są takie malutkie, to nie są sardynki, wiesz? No, dochodzą do 10-12 cali. Nawet
ja miałem na myśli byczki, nie sardynki.
Byczki, no byczki, babki, byczki, to jest właśnie...
No, nie, to jest różnica byczki, a babki, Wojtku.
Nie, mówi się babki, też się mówiło na nie.
No, taki uparty jest ten Bogusławski.
No tak, no jestem
ale uparty, bardziej, tak popularne, bardziej popularne jako są byczki.
Jako byczki, naturalne, że tak. I byczki w tomacie na pewno pamiętasz.
No jak nie, teraz już wiem, o czym ty mówisz, no.
No właśnie, to są właśnie te sumiki karłowate. Wspominałem, że warunki na łowienie nawet tych sumików karłowatych tutaj, a czy jest to pszył, przy wędkarstwie podlodowym, jest to bardzo częsty pszył. Ale przy tej okazji, jeżeli mówimy o rybkach, to wspomnijmy o tym, że na zakończenie karnewału będziecie mogli Państwo się zabawić, znakomicie z myśliwymi i wędkarzami. Gdzie? Zbyszku, Krzysiu, gdzie? Pamiętasz? W Lantry Manor. Tak?
No tak, No tak.
Z kim? Z Polish Fishing and Hunting, w całym naszym wędkarskim środowisku. A jedzenie jest jak zwykle znakomite. Będzie to 28 lutego o godzinie 19. Polish Fishing and Hunting. Proszę Państwa, najlepsze zakończenie karnawału, jakiego możecie sobie wyobrazić. A jeżeli chcecie zostać myśliwymi wędkarzami albo strzelać sportowo, to nie ma jak wybrać się na tą imprezę. Tam poznacie ludzi, tam poznacie środowiska i w ten sposób możecie sami stać się częścią tego środowiska. No a dochód jak zwykle to jest takie zbieranie pieniążków, proszę Państwa, na jedną imprezę, w roku imprezę dla której wszyscy powinniśmy być zainteresowani, a mianowicie impreza dla naszych dzieci. Impreza z okazji Dnia Dziecka, impreza wędkarska organizowana przez Polish Fishing, która już od roku 97 jest organizowana, a z dzieciami to Polish Fishing and Hunting, a przede wszystkim Bogdanowi Olejniczkowi. Bogdan Olejniczak był twórcą i pierwszym wykonawcą i to pozostało, pałeczkę przejęli inni, klub to kontynuuje, czyli ileś to już lat, prawda? 25 lat, 26, 26 impreza będzie.
Tak.
I to jest zawsze z okazji Dnia Dziecka, impreza, na której było już tysiące dzieci z rodzicami. Wszyscy są serdecznie witani, każde dziecko dostaje nagrodę, uczą się łowić i przychodzą w tej chwili już tatusiowie z dziećmi, którzy właśnie po raz pierwszy uczestniczyli w takiej imprezie na początku, a teraz sami próbują pokazać dzieciom ten zaczarowany świat lasów, jezior i przyrody.
Tak, Wojtku, roztkliwiasz się, to się wszystko zgadza. Dziadek Paździerzak otwierał spotkanie nasze, to może też o dziadku. Pamiętasz swojego dziadka?
Czy mojego dziadka pamiętam? Tak, pamiętam moich dziadków, chociaż oni odeszli wcześniej, wiesz? Obydwaj byli powstańcami, brali udział w powstaniu zwycięskim, powstaniu wielkopolskim. Jeden był saperem, a drugi był ułanem. Jeden był saperem, drugi ułanem. I wspominali te czasy, byli dumni z tego, że wywalczyli zwycięstwo w powstaniu wielkopolskim. A byli zniszczeni wojną, wiesz, byli zniszczeni wojną, okresem międzywojennym. Pamiętam ich opowieści, jak to drzewiej było dobrze. W okresie przedwojennym w sklepach było pełno. Beczki ze śledziami stały na ulicy. Można było kupić absolutnie wszystko wszędzie. Powodziłem się jak na polskie warunki w okresie przedwojennym o wiele lepiej niż w okresie powojennym, albowiem jeden z moich dziadków był kolejarzem. Znaczy, był takim szlachcicem, który stracił swoje miejsce na wsi, stracił dworek. Dworek przeszedł w rękę chyba najstarszego syna. A on sam szukał miejsca w mieście, no i został kolejarzem, pracował na kolei, był bardzo dumny z pracy na kolei, w mundurze, wszystko punktualnie działało, kolej działała fantastycznie. No i pamiętam kamienicę, w której mieszkali, stara, duża kamienica. I ciekawa historia związana z dziadkiem była taka, że Wielkopolska, niestety Polacy w okresie I wojny światowej byli wcielani do Wehrmachtu i musieli walczyć w niemieckich mundurach. Polski wtedy nie było, przed I wojną światową. No i musiał walczyć. Był saperem, był wielokrotnie odznaczony, miał krzyż rycerski. I później w okresie międzywojennym jakoś tak sentymentalnie zachował to wszystko w skrzyneczce, to wszystko leżało. I pewnego dnia w roku 1941 Niemcy w Poznaniu hitlerowcy organizowali akcję odwetową. I w ramach tej akcji odwetowej chcieli rozstrzelać mieszkańców akurat kamienicy tej, w której mieszkali moi dziadkowie. Ustawili ich pod murem, na podwórzu, były takie, taka studnia, takie podwórze, z takimi malutkimi ogródkami, ustalili ich pod murem. No a tymczasem żołnierze przeszukiwali mieszkania. I kiedy karabin maszynowy był już przygotowany, oficer już stał, gotowy do wydania komendy, jeden żołnierz zaczął krzyczeć z okna, no i zszedł na dół i niósł skrzyneczkę. Niósł skrzyneczkę, w której były dziadka odznaczenia z okresu I wojny światowej. No i oficer przeprowadził szybką inwestygację. Była to Abwera. Nie Abwera, tylko Wehrmacht. Oficer Wehrmachtu przeprowadził szybką inwestygację, do kogo to należy, tam była legitymacja. Oddał dziadkowi skrzynkę, zasalutował i wyprowadził cały oddział, nie rozstrzeliwując nikogo z tej kamienicy. Także takie mam wspomnienia o jednym dziadku. Drugi dziadek natomiast w okresie międzywojennym był przedsiębiorcą. On miał sklep, miał taksówkę, wtedy to była wielka raryta z posiadania taksówki. No i mieszkał we własnej kamienicy kilkoapartamentowej. I tak samo pamiętam, że siedząc przy stole wspominki z okresu międzywojennego i sprzed I wojny światowej, jak to za Wilusia było dobrze, a później przed wojną już było dobrze, jak to wszystko i komu to wszystko przeszkadzało. Także takie mam wspomnienie odnośnie moich dziadków. Obaj lubili dobrze zjeść i obaj lubili gawędzić i opowiadać. Także zostało mi troszeczkę tych wspomnień.
To wspaniale, Wojtku. No, zostały nam tylko wspomnienia, wiesz, takie pozytywne, bo jak słyszę, w jaki sposób mówisz z takim cieniem nostalgii o tym wszystkim.
Oczywiście, wiesz, dziadek to jest taka funkcja podobna do ojca, z jednym wyjątkiem, że dziadek zawsze chwali, zawsze nagradza, nigdy nie gani. Zauważyłeś? Tata musi być tym biczem czasami, musi zganić, wiesz, musi zmusić do zrobienia czegoś.
No ale musi upłynąć trochę czasu, żeby tata stał się dziadkiem, no wiesz.
No, no właśnie, i zawsze dziadkowie mówią, taki sam byłem za młody jak ty, a teraz powinienem być ojcem dopiero. Teraz byłbym najlepszym ojcem, będąc już dziadkiem.
No bo dziadek to jest ten taki dobry kapny, a ojciec jest, bywa tym takim złym, który...
No właśnie, jest zły policjant i dobry policjant. Tym dobrym policjantem jest dziadek, prawda?
No tak, po prostu, no absolutnie tak.
Tak to wszystko funkcjonuje.
Jest takie, zdaje się, że przetoczyłem Stachurę, który mówi, przyjaciel to jest ten, który nie robi wszystkiego za ciebie, tylko uzmysławia ci, że ty to powinien zrobić.
No tak, no na pewno to jest prawda, wiesz. Zajmując komuś obowiązki z ręki, to można nie tyle pomóc, co zaszkodzić. Teraz wspominaliśmy, mówiliśmy o tym organizacji College Fishing Hunting, która właśnie co roku dla dzieci organizuje tą wspaniałą imprezę, uczy ich tego pierwszego kroku. I przy tej okazji chciałbym powiedzieć, że ci ludzie w przyszłości wejdą w to środowisko, w tę przyrodę, będą częścią, będą właścicielami domu. I teraz jak zostaną wychowani, czym nasiągną, tak się będą zachowywać. I to jest taka ciekawa sprawa. Opowiem Państwu taką historię drobną, która się wydarzyła w stanie Massachusetts. Otóż w stanie Massachusetts w roku 99, poprzedniego stulecia, pewne małżeństwo kupiło działkę. Kupiło dom i działkę, dość dużą działkę, która graniczyła, ale była to oczywiście, oni należeli do Home Owners Association, czyli do Stowarzyszenia Właścicieli Domu, bo to obejmuje całą okolicę. Takie stowarzyszenie dba o to, aby okolica nie traciła na wartości, aby były czysto we wszystkich wejściach, tak mówiąc po polsku, i wszystko byłoby sprzątanie, ewentualnie występują do sądu w razie czego, naciskają na władze miejskie i tak dalej, i tak dalej. Także te Home Owner Association to również jest w budynkach mieszkalnych, jest w kondominiach, jest w ogóle wszędzie. Oni mają dużo do powiedzenia, mogą się wtrącać do tego, w jaki sposób my gospodarujemy u siebie na swojej własnej posesji. I otóż w 1999 roku pewne małżeństwo zakupiło taką posesję i byli miłośnikami przyrody i po prostu zamiast mieć wystrzeżonych, króciutkich trawników, oni znaleźli rośliny, które powinny tam kiedyś oryginalnie rosnąć i posadzili je. I posadzili rośliny i słoneczniki, i miodunki, i miętę, i rumianek, i wszystko to, co powinno na takiej prerii, co na takiej prerii kiedyś występowało. I po prostu zamienili swój ogród w prawdziwą prerię. No to się z czasem, po kilku latach, bardzo nie podobało tej Homeowners Association i wystąpili do sądu i sprawa się odbyła w 2014 roku. Sąd orzekł, że jednak oni mają prawo to zrobić, mianowicie jak wiesz, Homeowners uważało, że ten ogród był zdziczały po prostu. A ten ogród był naturalny. Ten ogród był taki, jak kiedyś wyglądała preria, jak kiedyś wyglądały te tereny. No i ponieważ oni się mieli kłopoty, występowali do sądu, odwołania i tak dalej, więc sprawę w swoje ręce wzięła legislacja stanu Massachusetts i przegłosowali prawo, które mówi, że można coś takiego zrobić, można w swoim ogrodzie zasadzić rośliny, które kiedyś oryginalne, pierwotne, które występowały. I to nie jest żadne zaniedbanie posesji ani posiadłości. To jest po prostu przywrócenie do poprzedniego stanu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w tej chwili jest taki, należy sobie zdać sprawę z tego, że 75% ponad ziemi znajduje się w rękach prywatnych. Z czego jedna trzecia z tych 75% to są rezydencje, domy mieszkalne, bloki otoczone trawnikami. I to jest stracona ziemia. To jest stracona ziemia dla pszczół, dla ptaków, dla zwierząt, dla owadów, dla płazów, dla gadów, dla gryzoni. Na takiej krótkiej trawce półcalowej nic się nie wyżywi, nic się nie schowa. Natomiast na prerii życie kwitnie i oni po prostu zrobili tam kawałek prerii po to, aby ratować tysiące gatunków zwierząt, owadów, po to, aby tam na tym kawałeczku małym zamieszkały. Ja się z tym całkowicie zgadzam. Uważam, że powinniśmy tak robić. Ja sam u siebie zrobiłem dwa takie specjalne tereny, zamiast wielkich tych trawników zrobiłem dwa takie miejsca, na których właśnie posadziłem, posiałem coś takiego, żeby te owady, kolibry, motyle przylatywały, aby miały czym się pożywić. I bardzo jestem z tego zadowolony, wiesz, obserwuję, jak to kwitnie o różnych porach roku, niesamowicie to zaczyna kwitnąć. A jeśli chcecie Państwo zobaczyć, jak to naprawdę powinno wyglądać, to kiedy tylko przyjdzie wiosna, wybierzcie się Państwo do Marengo Ridge. Marengo to jest miasteczko położone niedaleko od Chicago, jedzie się autostradą na Rockport, zjeżdża się na drogę numer 20. Z 20 zjeżdża się na 23 na północ i po drodze po prawej stronie będzie duży napis Marengo Ridge. To jest, proszę Państwa, taka wspaniały rezerwat przyrody, który w naturalnym stanie w tej chwili, jeszcze 100 lat temu to nie było w naturalnym stanie, to były tereny uprawne, które zakupił mieszkaniec Marengo i ofiarował to społeczności. Był dendrologiem, interesował się drzewami, więc posadził naturalne drzewa, dęby, wszystko to, co występowało przedtem. I w tej chwili mamy tam taką naturalną, wspaniałą puszczę. 5000 akrów wspaniałej puszczy. No coś wspaniałego, tam można się zatrzymać z namiotem, można rozpalić ogniska, można odbyć wspaniały piknik, można dróżek, wyścierze, gdzie jest tyle, że przez 2-3 dni nie jesteśmy w stanie wszystkich obejść. A za mojej pamięci mniej więcej 20 parę lat temu przylegające tereny powiat wykupił, właściwie miasteczko Marengo wykupiło, wszyscy mieszkańcy złożyli się i wykupiliśmy ponad 300 akrów, prawie 400 akrów wykupiliśmy ziemi przylegającej i przez cały ten czas ochotnicy przywracali tą ziemię do poprzedniego stanu. Sadzili rośliny, sadzili zioła, wszystko to, co występowało na prairii. I w tej chwili można podziwiać już te ponad 300 akrów, prawie 400 akrów terenu na takim wzgórzu. Tym bardziej, że jest to miejsce historyczne, ponieważ jest to koniec takiej wyżyny i później zaczyna się obniżenie dolina i w tej dolinie jest praria, a jest to mianowicie czoło moreny, czoło lodowca, który napierał w tym miejscu i tam naniósł kamienie i tam, gdzie ta morena stanęła, tam, gdzie ten lodowiec się zatrzymał i roztopił, to tam właśnie rozpościera się w dole praria. Wspaniałe widoki. Są tam, można tam wspaniały land gdzieś, no i można się przejść. Są tam ścieżki, są tam dróżki, można się przejść, można chodzić cały dzień. Jest tam naprawdę dużo roślin do zobaczenia. Jest taki lasek, są wspaniałe tereny, na których rośnie mnóstwo roślin, tak jak na prerii. Dokładnie tak, jak wyglądała ta preria, tak to jest odtworzone. Tak ten teren jest odtworzony. Jeżeli Państwo nigdy nie byliście na prerii, na pewno słyszeliście o prerii, na pewno czytaliście o prerii, ale jestem pewien, że większość z Was byłeś na prerii kiedyś?
Pewnie, że byłem, no.
I pamiętasz prerię, jak wygląda, prawda?
Najpierw sobie to wyobrażałem, będąc raz Indianinem, raz kowbojem, wiesz, o co chodzi.
No tak.
To najpierw to była wyobraźnia, a potem dotknąłem tego i mówię, jak to ta moja wyobraźnia, co wyobrażałem, się ziściła i rzeczywiście to wygląda tak, jak to sobie wyobrażałem. A ty byłeś bardziej Indianinem, a propos prerii i dziadku Wojtku, czy bardziej kowbojem?
Słuchaj, Indianie są mi bardzo bliscy. Wiesz, Indianie i Gehenna, jaką przebyli. To Gehenna, jaką przebyli. Jest mi bliska po prostu. Ich zwyczaje, ja się bardzo tym interesuję, poszczególnymi szczepami, ich historią. I rzeczywiście raczej wyobrażam sobie siebie zawsze jako Indianina, mimo że przegrany, ale wiesz, szlachetny orle pióra.
Wojtek, nie dodawaj sobie splendoru szlachetny orle pióra. No to teraz po to, żebyś miał szlachetny orle pióro, to musisz odstrzelić orła.
No tak. Kiedyś orły były bardzo powszechne i rzeczywiście szaman, czyli czarownik, on miał prawo, wysyłał młodego człowieka, wiesz, kiedy przychodził dzień dekoracji, czyli coś takiego jak Dzień Pamięci Plemiennej, byli dekorowani, młodzi ludzie byli nagradzani za swoje czyny i wręczano im po orlim pióru, no i wódz musiał mieć nowy pióropusz, no to wtedy wysyłano młodego człowieka, aby złowił orła. No orła było bardzo trudno złowić, oni przebierali się w skórę kajota, rozkładali padliny i czekali, aż jakiś orzeł wyskoczy, kiedy orzeł już był bardzo blisko, strzelali z uchu, ewentualnie łapali za nogi. Takie były wtedy metody łowienia orłów. Orły bardzo często wywijały orły oczywiście, bo to są potężne ptaszyska i się ratowały. No i tak wyglądało, rzeczywiście polowali. Rzeczywiście tych orłów zabrakło, no, ale to nie dlatego, że Indianie je wypolowali, tylko dlatego, że biali je wybili. Natomiast wspominając o Indianach i o prerii, no preria była podstawą. Preria miała takie malutkie stawy, malutkie zbiorniki wodne, a to wszystko dzięki bizonom, które milionami przebieżały tą środkowy zachód z jednej strony na drugą. Wczesną wiosną, później jesienią. One były spichlerzem dla Indian, żywym spichlerzem, albo mięso ich żywiło. Ich skóra, ich szkielet budowały namiot, ich ścięgna zszywały ich stroje i namioty, tipi. i komu to przeszkadzało, prawda?
A propos ścięgnie i tych nici operacyjnych, to one są robione z jelit, prawda?
No tak, tak, te naturalne. No w tej chwili się już tego nie stosuje, w tej chwili się klei. Ale tak rzeczywiście tak się robiło.
To nie wiedziałem, tak, nie wiedziałem, że się klei. Klei się nawet, jeżeli to jest duże cięcie, to się klei?
Klei się, tak, klei się. W tej chwili się klei. Są specjalne kleje, się klei. Albo jest po prostu tak, jak mamy staples, ten zszywacz. To są takie zszywacze i tymi zszywaczami metalowe robi się, zszywa się ramę tymi metalowymi zszywaczami. No, w tej chwili.
Aż mnie zabolało to, co powiedziałaś. No to, a jak się później to wyjmuje? Jak się to wyjmuje później?
Chciałbym powiedzieć, że to się resorbuje, ale na pewno się nie resorbuje. No cóż, no na pewno się to przecina. No przecinasz takim cąśkami na środku i pęsetką wyciągasz jedną, drugą połowę i nie ma problemu. Ale przypomniało mi się coś, jeśli chodzi o Indian, a tą prerię. Indianie kiedyś zasiedlali te tereny, które najbardziej były przyjazne do życia, prawda? Czyli Georgia, mnóstwo Indian tam mieszkało. Mieszkali tam Dakotowie, no ale ponieważ te tereny były bardzo żyzne, no to oczywiście biali złamali to trity, te umowy z Indianami i postanowili znaleźć tam minerały i tak dalej. Postanowili się Indian pozbyć i zrobiono takie wielkie, ogromne transporty, przenoszenia pod koniec XIX wieku, przenoszenia tych Indian z tych terenów na niegościnne tereny, suche, pustynne tereny, częściowo Arizony, częściowo Teksasu, a przede wszystkim Nowego Meksyku. Tam były transporty, to nie były transporty kolejowe, to były takie szlaki łez, to nazwano szlakiem łez. Aha. Taki transport jeden to wynosił kilkadziesiąt tysięcy. Dużo mniej ludzi dochodziło do celu, po drodze umierali. Nie mieli opieki lekarskiej, nie mieli pożywienia. W historii Indian to jest straszliwa gehenna, to jest ich holokaust. Jeden z takich Indianie byli przyjaciółmi psów. Psy, każda rodzina indiańska miała przynajmniej 2-3 psy. Psy były bardzo pożyteczne. Psy sobie same generalnie zdobywały pożywienie, ale siedziały przy ognisku razem z Indianami. Pomagały im, to znaczy służyły przy polowaniach, ale także służyły przy transporcie. One dźwigały, ciągnęły tyczki, ciągnęły, objuczone były jukami z suszonym pemikanem, czyli suszonym mięsem bizona. I po prostu psy były zarówno, może nie były rozpieszczane, ale były przyjaciółmi Indian na pewno. I tych psów było dużo i każda rodzina miała 2-3 psy przynajmniej. I kiedy doszło do tego, na szlaku łez, do tego wielkiego, do tej wielkiej gehenny, tej wielkiej przymusowej przeprowadzce Indian, w tych wielkich konwojach, musieli oni po drodze przekraczać rzeki. Pierwsza rzeka, ja już nie pamiętam, jak to była, chyba rzeka, ja naprawdę nie pamiętam. Pierwsza rzeka, czekały tam barki. I te barki, na te barki ładowano Indian i przewożono na drugi brzeg. Kapitanowie tych barek nie zgodzili się na przewożenie psów. Wiesz, nie zgodzili się na przewożenie psów. I psy zostały na brzegu. A te barki przepłynęły na drugą stronę. Na brzegu zostało tysiące psów. I one zaczęły być, schawytać za swoimi właścicielami, za swoimi przyjaciółmi. Bo to trudno wśród Indian mówić o właścicielom. Oni nie uważali siebie za właścicielom. Oni te psy uważali za członków rodziny. W końcu, kiedy barka dopływała już do brzegu, jeden z psów zdecydował się wejść do wody, prąd był silny. Dopłynął do środka i za nim ruszyły wszystkie psy. Żaden nie dopłynął na drugą stronę. Wszystkie się potopiły. I tak przy każdej przeprawie, wiesz? Także nie tylko Indianie ginęli przy tych przeprawach. Szlakiem łez. Znaczy musimy o tym pamiętać, drodzy Państwo, w tej cudownej, demokratycznej Ameryce, która nie była demokratyczna, była demokratyczna dla nas, dla białych, wyższej rasy, ale nie była demokratyczna dla Indian, nie była demokratyczna dla czarnych. Została zbudowana na grzbietach czarnych. Pamiętajmy o tym, kiedy będziemy wyzywać, że mieszkają w gettach, że są niewykształceni. Byłem w wioskach, byłem w rezerwacie indiańskim, wiem jak rezerwaty wyglądają. Wiem jaką cenę Indianie płacą za to, że my żyjemy w swoich rezydencjach na ich ziemi.
No ale, no tak, no, ale też nie wszyscy biali mają rezydencje, wiesz Wojtek, to jest...
No nawet mieszkając w bloku wygodnie, wiesz, i tak dalej, i poruszając się samochodem i tak dalej, poruszasz się na ich ziemi. Zabetonowaliśmy ich ziemię, ich świętą ziemię przodków, zniszczyliśmy. Uważamy za wielki wyczyn, że stwarzamy parki, że stwarzamy rezerwaty, że jesteśmy cywilizowani. A Indianie nie znali pojęcia własności ziemi. Oni uważali, że jak to można być właścicielem ziemi? Jest to niemożliwe. Ziemia jest wszystkim. Ziemia jest po to, aby wszyscy mogli z niej korzystać. Jakby się tak dobrze zastanowić, to jakże absurdalne jest pojęcie własności ziemi. Nie uważasz? Absurdalne, no po prostu absurdalne. I ile nieszczęścia.
To znaczy, nie wiem, czy jest takie, Wojtek, absurdalne, bo jeżeli ktoś mieszka na ziemi, którą uprawia, kopie, od kamienia, powiem, sadzi...
Ale Indianie robili to samo.
Ale poczekaj chwileczkę, bo mówisz o absurdzie jakimś, nie? Własności ziemi. No to nie do końca bym się zgodził. Przywiązanie do ziemi w związku z powyższym, chociażby przez ten fragment życia, ogromny, bo świadczący o tym, że jeżeli się pracuje, się żyje z tej ziemi, którą się uprawia ciężko i jeszcze się dzieli z sąsiadami, bo też były takie, żeby nie spłycać tematu, wiesz, to istnieje coś, nie absurd, tylko przywiązanie do ziemi. A zresztą kiedyś były takie podziały ziemi, prawda, że odtąd dotąd, pamiętasz, tu się wóz zatrzymywał, odtąd dotąd jest twoje, tam jest moje, tam jest sąsiada. Pamiętasz film Sami Swoi, jak wyrzucali z wagonów i mówi
no
tutaj...
oczywiście, że tak, no naturalnie.
Ja tu nie widzę absurdu, wiesz, coś trzeba w życiu mieć, no.
No ja ci coś powiem, no jak jeżeli się cofniemy, jeżeli już pojechałeś do Polski, do Europy, jeżeli się cofniemy...
Nie, to jest to samo, no.
No to jest to samo, że własność ziemska stała się nieszczęściem. Otóż pierwotnie przecież wszyscy mieszkańcy danych wiosek, osad, oni uprawiali ziemię wspólnie, korzystali z plonów, uprawiali wspólnie polowali, dzielili się tym wszystkim i tak dalej. Oczywiście mieli swojego wodza, swoich wojowników i tak dalej. W momencie, kiedy zostali zorganizowani, powiedzmy, w księstwa, w momencie, kiedy był taki władca, w momencie, kiedy miał drużynę swoją, zaczął siłą wydzierać mieszkańcom, swoim własnym mieszkańcom wydzierać ziemię i obdarzać nią właśnie członków swojej przybocznej drużyny, swoich żołnierzy, którzy go chronili. I ci stali się właścicielami tej ziemi, coraz większej, a tym mieszkańcom zwykłym odbierano to. Odbierano im, przydzielano i w ten sposób powstały wielkie latyfundia, rycerze, mający chłopów pańszczyźnianych i tak dalej, i tak dalej. Własność ziemi była nieszczęściem dla tych ludzi. W momencie, kiedy zaczęła się...
Nie, ale tutaj jest element...
Wspólnota.
Wojtek...
Kończyła się wspólnota.
Okej, nieszczęście jest nieszczęściem, ale tu wchodzi element zachłanności.
Tak, absolutnie. Element zachłanności. Właśnie ta zachłanność. I to samo stało się w Ameryce Południowej i dzieje się w dalszym ciągu. Tych Indian amazońskich jest coraz mniej, są wytruwani, wybijani strzelbą, zatruwani kocami z ospą i truciznami. W dalszym ciągu, w Brazylii jest się to normalnie dzieje. W dalszym ciągu nie potrafimy, jesteśmy cywilizowani, nie potrafimy się przeciwdziałać, nie potrafimy postawić, nie potrafimy zadziałać. Bolsonaro robił to notorycznie. On to usprawiedliwiał całkowicie. Ech, tak żeśmy zjechali filozoficznie.
No taki jest dzisiaj, jesteś taki dziadek refleksyjny, trochę inaczej powiem ci.
Jesteś... No tak, jestem refleksyjny.
Dziadek
tak,
paździerzak, tak. Proszę pana.
Na spacer, nawołuję do tego, żeby się na tą ponowę wybrać na spacer, na spacerek i wrócimy do innych tematów za tydzień, a ja państwa znowu zapraszam 28 lutego, sam koniec karnawału, znakomita muzyka, znakomite jedzenie, Lantronino, nie, bo ta nazwa mi się ciągle, możesz powiedzieć nazwę tego bankietu?
No i Wojtek, no przecież ty masz to przed sobą. Longtree Manor.
Longtree Manor, dokładnie. Dbaj, no dobrze. Tak jest, zapraszamy. Dzwoncie państwo, kupujcie bilety. Poznajcie tych wspaniałych artsmenów, tych wspaniałych ludzi kochających naturę. I panie, które do mnie dzwonią, że chciałoby...
Z tobą zatańczyć.
Państwo łowiły ryby i chciałby nawiązać środowisko. Zgłoście się tam, drogie panie. Spotkajcie tych ludzi, tam jest dużo pań, bardzo aktywnych, dużo pań łowiących, polujących.
Wojtek, niedługo się twoja kawa przynoszona przez twoją żonę Ewę skończy, wiesz?
Tak, dlaczego?
Nie wiem, domyśl się dziadku paździerzaku.
Dziadek paździerzak, tak. Tak, dziadek paździerzak. Drodzy państwo, żegnam się.
Wszystkiego dobrego.
Dziękuję, nie złośliwie. A więc, dasz pur, do usłyszenia za tydzień.